komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, Polskie Radio .com, Jakub Barwiński. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek o tej porze. Witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Kłaniam się panu, kłaniam się państwu.
Rozpoczynamy od takiego tematu najbardziej aktualnego, a to dlatego, że właśnie dzisiaj rozpoczął się Kampus Polska Przyszłości. Jest to impreza organizowana przez tutaj stronę Koalicji Obywatelskiej, przez samego tutaj burmistrza Warszawy. I na tej imprezie są różne panele, występują różni goście, ale jest taka mała afera przez ostatnie kilka dni, a to w związku z panelem symetrystów i rezygnacji Marcina Mellera. Na początku Marcina Mellera, a później też kilku innych osób, m.in. prezentera Macieja Orłosia czy publicysty Adama Leszczyńskiego. Panie Łukaszu, co musimy wiedzieć o tej aferze? Czy rzeczywiście jest to, jak widziałem, niektórzy mówią, taki trochę zamach na wolność słowa przez PO na własnej imprezie? Bo takie komentarze widziałem na ten temat.
No, przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że Kampus Przyszłości to był pomysł i impreza, która miała służyć wzmocnieniu pozycji Rafała Trzaskowskiego. Więc oczywiście wszystko, co tam się dzieje, idzie na konto Koalicji Obywatelskiej, ale też przede wszystkim w ramach Koalicji Obywatelskiej idzie to na konto właśnie Rafała Trzaskowskiego, no, który ma ambicje zostać kiedyś przywódcą Platformy Obywatelskiej i w związku też z tym te rzeczywiste relacje, nie te oficjalne, pomiędzy nim a Donaldem Tuskiem są takie, powiedzmy, jak to kiedyś powiedział Aleksander Kwaśniewski, czy Leszek Miller o relacjach swoich z Aleksandrem Kwaśniewskim, kiedy Miller był premierem, a Kwaśniewski prezydentem, powiedział: szorstka przyjaźń. To są takie relacje szorstkiej przyjaźni, żeby zacytować Leszka Millera. I to jest ważna uwaga, bo w kontekście tej afery wokół panelu symetrystów warto o tym pamiętać. O co w tym chodzi? Zaczęło się od tego, że zapytano Marcina Mellera, który miał ten panel symetrystów prowadzić, czy on by się zgodził na to, żeby nie było w tym panelu Grzegorza Sroczyńskiego. Grzegorz Sroczyński to jest dziennikarz Gazety Wyborczej, a właściwie Gazeta.pl, a także Radia Tok FM, który jest uważany przez wielu twardych zwolenników Platformy Obywatelskiej za właśnie symetrystę, czyli kogoś, kto nie identyfikuje się jednoznacznie po stronie Platformy Obywatelskiej. Tu w ogóle można by długo, długo i dużo mówić o tym, jak wiele osób ten termin symetryzm rozumie. Ja tutaj mówię o takim rozumieniu, które jest charakterystyczne dla tych twardych zwolenników Platformy Obywatelskiej, którzy się identyfikują i przedstawiają często hashtagiem silni razem. To jest takie bardzo twarde, nawet powiedziałbym fanatyczne środowisko. No i potem za tym brakiem zgody Marcina Mellera na nieobecność Grzegorza Sroczyńskiego, która to nieobecność, bo to jest tu ważne, została spowodowana właśnie sprzeciwem tych silnych razem, kiedy okazało się, kto ma w tym panelu brać udział, to silni razem się strasznie wściekli, że jak to Sroczyński, który tu jest przywódcą symetrystów. No i za tym poszła fala rezygnacji. Fundacja Kampus Polska Przyszłości wydała oświadczenie w tej sprawie, które jest prześmieszne, bo to oświadczenie mówi w dużej części o tym, że tak ważna jest wolność słowa, że tutaj Kampus Przyszłości tworzy przestrzeń debaty, a jednocześnie kończy się to tym właśnie, że nie może być w tej debacie Grzegorza Sroczyńskiego. No i krótko mówiąc, wygląda to tak, że Polska Przyszłości jako wydarzenie uległa bardzo hałaśliwej grupce najbardziej fanatycznych zwolenników Platformy Obywatelskiej, których nie ma aż tak dużo, ale są bardzo hałaśliwi. No i stąd to wszystko się wzięło i teraz powstaje pytanie, które zresztą zadają ci właśnie po tej przeciwnej stronie niż PiS, którzy się tym wydarzeniom przyglądali. Co można z tego wywnioskować, jeżeli chodzi o kształt przyszłych rządów Platformy? To znaczy, dlaczego w tym wypadku Platforma, ludzie organizujący kampus Polska Przyszłości tak łatwo i tak szybko ulegli tej grupce fanatyków? I czy oni będą się w ten sam sposób zachowywać w momencie, kiedy dostaną władzę? Czy też będą ulegali żądaniom tej najbardziej sfanatyzowanej części zwolenników Platformy Obywatelskiej? Ja uważam, i wiele osób to mówi, które właśnie po tamtej stronie też się jednoznacznie opowiadają, że to jest jednak mocna kompromitacja kampusu Polska Przyszłości. Natomiast od siebie bym dodał, że być może Donald Tusk wcale nie jest tym taki zasmucony, bo tak jak wcześniej powiedziałem, idzie to w bardzo dużej mierze na konto Rafała Trzaskowskiego. Oczywiście całej Platformy Obywatelskiej też, więc to jest dla niej problem, ale myślę, że będzie to można kiedyś wyciągać właśnie Trzaskowskiemu jako zarzut przeciwko konkretnie niemu.
Przejdźmy w takim razie do kolejnego naszego tematu. Krótko skomentujemy tylko hasło wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, dlatego że wiemy o tym, że kampania już w pełni, znamy datę wyborów, wszyscy jesteśmy gotowi i teraz jest ta pełna mobilizacja. My poznaliśmy kilka dni temu oficjalne hasło właśnie PiS-u na wybory parlamentarne. Jest to hasło Bezpieczna przyszłość Polaków. Wicepremier Kaczyński podkreślił ostatnio na konferencji w siedzibie partii, że chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo militarne, które chroni nas przed atakiem zbrojnym.
Tak, to hasło odwołuje się do odczuć czy obaw bardzo dużej części wyborców, bo mowa jest w nim o bezpiecznej przyszłości Polaków, nie Polski. To jest taki ciekawy zabieg psychotechniczny, to znaczy odwołanie się właśnie do tego bardzo indywidualnego, osobistego poczucia bezpieczeństwa ludzi, dla których faktycznie kwestia bezpieczeństwa może być bardzo istotna. Oczywiście Jarosław Kaczyński mówi, że tu chodzi o bezpieczeństwo militarne, ale można to też rozumieć szerzej, bo przecież politycy PiS odwoływali się już po ogłoszeniu tego hasła także do kwestii bezpieczeństwa socjalnego, tłumacząc, że w ogóle to hasło nawiązuje do pytań, jakie mają zostać zadane w referendum, które ma zostać przeprowadzone razem z wyborami parlamentarnymi, a przecież tam również jest pytanie o wiek emerytalny. Więc w ten sposób również nawiązuje się do kwestii bezpieczeństwa socjalnego. Natomiast kwestia bezpieczeństwa militarnego może być bardzo ważna, no bo PiS ma z tym pewien problem z powodu swojej polityki względem Ukrainy. Ja widzę to w sondażach, że duża, coraz większa grupa Polaków ma problem z daleko idącą pomocą kierowaną wobec Ukrainy, w tym z przekazywaniem dużych ilości sprzętu. I teraz prawdopodobnie tym hasłem Zjednoczona Prawica chce podkreślić, że mimo przekazania tak dużej ilości sprzętu Ukrainie, ona jest w stanie zapewnić Polsce bezpieczeństwo. Tylko czy samo hasło tutaj wystarczy? To znaczy sam przedmiot tego hasła, sama jego istota jest dobrze dobrana do sytuacji, tylko można zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście wyborcy będą przekonani, że to akurat PiS to bezpieczeństwo może zapewnić, bo być może będziemy mieli też paradoksalnie do czynienia z takim efektem, że hasło skieruje uwagę wyborców na kwestie bezpieczeństwa, ale wcale nie z takim wnioskiem, jakiego by sobie Zjednoczona Prawica życzyła. No, na pewno też innym celem tego hasła jest spolaryzowanie, bo cały czas jest tak, że są te dwa obozy, które grają na polaryzację i przekonanie wyborców, że nie mają poza nimi żadnego wyboru. To znaczy jednym z celów tego hasła jest wskazanie, że Zjednoczona Prawica, Prawo i Sprawiedliwość zapewniają bezpieczeństwo, podczas kiedy ten przeciwny obóz bezpieczeństwa z całą pewnością nie zapewni. Jaka będzie tego skuteczność? No, jak zwykle można powiedzieć, tylko zobaczymy. To się okaże w dniu wyborów.
Kolejnym naszym tematem są sondaże polityczne, dlatego że ostatnio jest bardzo głośno o jednym konkretnym sondażu, chociaż przez ostatnie powiedzmy 2-3 tygodnie wyszło ich kilka, też to były różne sondażownie, między innymi Ibris czy United Surveys, i właśnie o tym sondażu ostatnio dla Wirtualnej Polski chciałbym tu powiedzieć, bo ja widziałem, panie redaktorze, że ten właśnie konkretny sondaż, dlatego że w nim Konfederacja traci ponad 5 punktów procentowych i teraz każdy po prostu już wieszczy tutaj wielki upadek Konfederacji, a jak popatrzymy na te inne, mniej popularne sondaże, to ten spadek być może jest, ale około 2%, a Konfederacja jest nadal trzecią siłą.
Tak, jeżeli chodzi o układ na pierwszych trzech miejscach, nic się zasadniczo nie zmienia. Z sondażami wiadomo jak jest, to znaczy nie powinniśmy patrzeć nigdy na pojedynczy sondaż, tylko na tendencję. Nawet dwa sondaże to jest jeszcze za mało, żeby mówić o tendencji. Ja się co prawda nie zdziwiłbym, gdyby się okazało, że jest delikatna tendencja spadkowa dla Konfederacji, natomiast nie sądzę, żeby ten spadek był jakiś radykalny i prawdę mówiąc myślę, że do wyborów raczej się ta czołówka, te pierwsze trzy miejsca raczej to się nie zmieni. Nie widać, żeby tam ktoś Konfederację mógł dogonić. Oczywiście jest pytanie, czy to będzie 15%, czy to będzie 11%, czy to będzie 12%, ale nie sądzę, żeby nagle to poparcie spadło nagle, no bo mamy raptem 2 miesiące do wyborów, żeby to nawet mniej, żeby to poparcie spadło powiedzmy do 8%. Czy nawet do 9%. Myślę, że Konfederacja ma pewien problem polegający na tym, że wykorzystała swój atut, jakim było dobre przygotowanie, także merytoryczne, pokazała już swój program, pokazała swoje listy, jeszcze nie pokazała wszystkich kandydatów do Senatu, zdaje się, ale wystrzeliła się z tych atutów, które inni będą wykorzystywali dopiero teraz. No, można powiedzieć, że z jednej strony to dobrze, bo zaczęła szybko i właśnie zagrała tym swoim przygotowaniem. Pokazała, że jest bardziej przygotowana do startu w wyborach niż pozostałe ugrupowania. No ale niewiele sobie zostawiła na moment, kiedy te ugrupowania zaczną prezentować między innymi listy, bo tu warto przypomnieć, że przecież Zjednoczona Prawica list jeszcze nie pokazała. I na przykład trwają spekulacje, gdzie będzie brał udział w wyborach Jarosław Kaczyński. I wtedy to ściągnie uwagę na Zjednoczoną Prawicę, trochę ją odciągając od Konfederacji. No i też trzeba wspomnieć, że Konfederacja ma w zasadzie kampanię już dopiętą i trudno jej będzie wystartować jeszcze z jakimś istotnym wydarzeniem. Prawdopodobnie takiego wydarzenia do wyborów już nie będzie. Jak się spojrzy na plan objazdu tej najważniejszej pary polityków Konfederacji, czyli Sławomira Mentzena i Krzysztofa Bosaka, to on jest już zaplanowany praktycznie do dnia wyborów. Oni tam po chyba 2 miejscowości w tygodniu odwiedzają.
Tak, i kończą w Warszawie, tak.
Tak jest, to jest takie duże tournée. No więc tutaj już nic takiego wielkiego, żadnej dużej konwencji nie będzie, natomiast jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę chociażby, to najprawdopodobniej takie wydarzenie jeszcze będzie. Więc podsumowując, lekki spadek, tak, myślę, że to jest możliwe, natomiast bardzo wątpię, żeby się zmieniło to trzecie miejsce. No to jest też oczywiście pytanie o liczbę mandatów. Ja widziałem, że jeden z sondaży, który właśnie ten podział mandatów pokazywał, dawał Konfederacji zaledwie tam bodajże 23 albo 24 mandaty. No też wydaje mi się, że to jest zdecydowanie zaniżony wynik. Ja bym jednak stawiał, że Konfederacja nie zdobędzie mniej niż 30 mandatów. No ale rzecz jasna, nigdy na 100% w polityce nie wiadomo, więc znów mogę tylko powiedzieć, zobaczymy jak będzie. To jest kampania wyborcza bardzo ciekawa, w której naprawdę trudno jest cokolwiek przewidywać zdecydowanie.
Nasz temat sondażowy zakończmy innym sondażem. Pojawił się sondaż, w którym możemy tutaj przeczytać, że prawie 3/4 Polaków chce, aby odbyła się debata między liderami największych partii, czyli tutaj mowa o Jarosławie Kaczyńskim i Donaldzie Tusku, ale tutaj co ciekawe, jak się wczytamy, to wyborcy PiS są generalnie przeciw, a wyborcy KO za taką debatą.
To jest rzeczywiście bardzo ciekawy sondaż, bo wynika z niego, że ci, którzy nie są zdecydowani, chcieliby móc zdecydować na podstawie debaty, ale też warto zauważyć, jakie założenie temu sondażowi towarzyszy. No bo przecież to nie jest tak jednak, że mamy wybór tylko pomiędzy Platformą czy Koalicją Obywatelską a PiS-em, a ten sondaż właśnie takie założenie robi, że tylko ci politycy mieliby ze sobą debatować. Ja bym tu w ogóle postawił inaczej pytanie. Ja bym zadał pytanie, czy chcesz debaty liderów ugrupowań politycznych przed wyborami, a nie debaty Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim. Być może takie pytanie można by zadać łącznie z tym, w którym by wymieniono tych dwóch polityków i wtedy byśmy zobaczyli jeszcze ciekawsze wyniki. Natomiast rzeczywiście ciekawe jest to, jest ta dysproporcja, jeżeli chodzi o to, czego oczekują przede wszystkim niezdecydowani wyborcy, a czego oczekują wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, bo to pokazuje, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości w ogóle nie są zainteresowani jakąkolwiek debatą, nie są zainteresowani tym, żeby ich lider, czy lider ich ulubionej partii z kimkolwiek się ścierał. Oni są już przekonani, oni już wiedzą, oni tego nie potrzebują. No i teraz pytanie, jak się tutaj zachowa PiS, dlatego że jednak w dużej mierze te wybory będą się rozgrywały wokół tej grupy niezdecydowanych. I to jest naprawdę walka o każdy głos. No a ten sondaż jednoznacznie pokazuje, że ci niezdecydowani, żeby zdobyć ich głosy, no to być może trzeba by się zetrzeć w tej debacie. Na razie na wszystkie próby zorganizowania takiej debaty, między innymi była taka głośna próba ze strony Wirtualnej Polski i Onetu wspólnie, na razie na wszystkie te próby odpowiedź ze strony przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości jest negatywna. Czy tak się utrzyma do wyborów? Nie wiem, może się okazać, że z jakichś wewnętrznych, dokładnych sondaży wynika, że da się kogoś z tej grupy jednak przeciągnąć na stronę PiS, tej grupy niezdecydowanych, tylko że trzeba tę debatę odbyć. Jest też możliwy inny scenariusz, to znaczy taki, że jeżeli Jarosław Kaczyński nie czuje się na siłach, żeby stanąć w szranki z Donaldem Tuskiem, a jest to moim zdaniem możliwe, że no po prostu nie czuje się na siłach, to możliwe, że PiS będzie wysuwał jako swojego kandydata do tej debaty nie Jarosława Kaczyńskiego, tylko Mateusza Morawieckiego i będzie starał się argumentować, pokazać, że to jest ten realny partner dla Donalda Tuska, a Donald Tusk nie będzie pewnie chciał debatować z Mateuszem Morawieckim, no i wtedy PiS będzie mógł pokazywać, o proszę bardzo, my tutaj jednak proponujemy debatę, tylko że Donald Tusk jej nie chce, a Donald Tusk będzie wtedy mówił, proszę bardzo, my się godzimy na debatę, ale Jarosław Kaczyński tchórzy, więc nie będziemy debatować z Mateuszem Morawieckim. I obawiam się, że to niestety jest bardzo realny scenariusz, który też pokazuje, że cała ta sytuacja w ogóle pokazuje, że no, trochę się nie w porządku traktuje w Polsce wyborców, którzy najzwyczajniej mają prawo do tego, żeby zobaczyć liderów partyjnych, tych realnych liderów partyjnych w takim starciu.
Mamy zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę, nawet dzisiejszy komentarz polityczny. Tematem ciągle jesteśmy tutaj przy wyborach, a konkretnie przy takich młodych, nowych twarzach, które cyklicznie pojawiają się na różnych listach, z różnych ugrupowań. Bardzo mi się spodobał ostatnio ten tytuł i pana artykuł, panie Łukaszu, Ola i Oskarek w polityce. No to tak świetnie to ujmuje, to o czym ostatnio jest mowa, jeżeli chodzi o te nowe twarze.
Tak, napisałem w tym tekście o dwojgu młodych politykach Aleksandrze Wiśniewskiej i Oskarze Szafarowiczu, którzy startują, ona z listy Koalicji Obywatelskiej, a on najprawdopodobniej, bo to jeszcze nie zostało przecież potwierdzone, z listy Zjednoczonej Prawicy, a którzy są świetnym przykładem na to, że żadnej cudownej zmiany pokoleniowej w polityce nie będzie. Ta pani, która przypisuje sobie jakieś nieprawdopodobne zasługi, jeżeli chodzi o misje humanitarne, w których brała udział, stała się już obiektem kpin ze względu na te swoje nieprawdopodobne opowieści. No a z kolei Oskar Szafarowicz jest przykładem takiego młodego, biernego, ale wiernego, powiedziałbym zawodowego, młodego Prawa i Sprawiedliwości. On ma problemy, które wynikają z jego wcześniejszych wypowiedzi w mediach społecznościowych, problemy na Uniwersytecie Warszawskim, ale to jest jakby zupełnie osobna sprawa. Ważne jest to, że że to jest człowiek, który w swoich mediach społecznościowych powiela dosyć tak sztampowo i mało odkrywczo i nie wnosząc nic nowego, powiela po prostu hasła polityczne PiS, no i znalazł już zatrudnienie w banku PKO BP. Więc to jest taka typowa kariera młodego działacza. I napisałem w tym tekście, że kiedyś, wiele już lat temu, może ze 20 lat temu, dosyć popularne było stwierdzenie, że polskie życie polityczne się zmieni, jak przyjdą młodzi, jak będzie to nowe pokolenie. No to właśnie ci państwo są przykładem tego młodego pokolenia, tylko okazuje się, że młode pokolenie nie tylko niczego nie zmienia na korzyść, ale nawet wręcz przeciwnie, doskonale się dostosowuje do patologicznych mechanizmów, które w polskiej polityce działają. No i obawiam się, że możemy mieć takich dwoje młodych posłów w przyszłej kadencji, panią Wiśniewską, pana Szafarowicza. Oni nic nie wniosą, jeżeli chodzi o jakąś wartość dodaną, natomiast może być z nimi w Sejmie zabawnie. Ale przecież nie o to chodzi, żeby w Sejmie było zabawnie, bo to nie ma być kabaret, tylko ci ludzie kreują naszą rzeczywistość. No i to jest w tym wszystkim najsmutniejsze.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Goldstone Jewelry.
Polski jubiler Goldstone to sklep i pracownia jubilerska. Obrączki, pierścionki zaręczynowe, diamenty, naprawy i wyrób biżuterii z powierzonego materiału klienta. Wymiana baterii w zegarkach, najlepsze ceny w mieście. Goldstone Jewelry przy Austin i Irving Park w Chicago. 773-777-9485.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.